Gość dnia.
Minęła godzina 13.10, rozpoczynamy audycję Gość dnia. Witam się z Państwem, Michał Siedlecki, a dziś w płockim studiu KRDP goszczę Jakuba Zgorzelskiego, dyrektora operacyjnego Hyundai Engineering Technicas Reunidas. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
A spotkaliśmy się dziś, żeby porozmawiać o tym, co dzieje się na budowanym kompleksie Olefin 3 w Płocku. No to właśnie zacznijmy od początku, czyli od informacji, która pewnie ciekawi wszystkich. Ile osób i z jakich krajów przebywa w tej chwili w miasteczku pracowniczym?
Na chwilę obecną w miasteczku przybywa około 500 osób. Są to przede wszystkim przedstawiciele Bangladeszu, Indii oraz Filipin.
A jakie są plany co do ilości osób zatrudnionych przy tej inwestycji? To znaczy, ilu pracowników docelowo tutaj przy tej instalacji będzie pracowało?
Przy całej inwestycji, która mieści się w zakresie Hyundai Engineering i Technicas Reunidas, będzie pracowało około 10 tysięcy osób. Jeżeli chodzi o miasteczko pracownicze, według naszych planów estymacji będzie to około 5200 do 5400 osób. Jeżeli chodzi o szczyt naszego zameldowania, czyli to będzie, myślę, połowa 2024 roku, i przeciągnie się ten okres zameldowania gdzieś do końca 2024 roku, może do początku 2025. Do końca tego roku, czyli do końca 2024 roku, planujemy zameldować w naszym miasteczku około 1500 osób.
Dlaczego trzeba było zakwaterować osoby z innych krajów? Dlaczego nie próbowano na przykład znaleźć pracowników tutaj na miejscu w Polsce?
Próbowaliśmy. Jako doświadczeni kontraktorzy EPT, zarówno Hyundai Engineering, jak i Technicas Reunidas, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że taki megaprojekt, który jest realizowany teraz dla Orlen S.A., wymagał będzie od nas bardzo dużego zaangażowania pod kątem wykonania prac w odpowiednich przestrzeniach czasowych, czyli musimy wykonać bardzo duże zakresy i złapać się w harmonogramie, który został podpisany przez obie spółki. Dlatego też jako doświadczeni kontraktorzy wysłaliśmy zapytania ofertowe zarówno na rynek polski, jak i na rynek światowy. Dostaliśmy wiele ofert zarówno od polskich firm, jak i zagranicznych, i w ramach oceny ofert, czyli ocen technicznych, ocen jeżeli chodzi o możliwość mobilizacji swoich pracowników, ilość pracowników, którzy mogą pracować na terenie naszej budowy, oraz oczywiście faktoru ceny, który jest bardzo ważny, wybraliśmy kontraktorów zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Warto wspomnieć, że na samym początku naszej inwestycji pracowało tam bardzo dużo polskich firm, chociażby Unibe, Budimex. Obecnie mamy również polskie firmy, które wykonują pracę, jak GFM, Ostosa Kraków czy Remak. Do pary one będą pracowały również z firmami zagranicznymi, które będą również odpowiedzialne za poszczególne etapy pracy, i z ich ramienia będą pracowali pracownicy, którzy będą mieszkali w naszym miasteczku.
Możemy zdradzić nieco kulis, czyli kulisy zatrudnienia obcokrajowców, ich wynagrodzenie i długość kontraktu?
Oczywiście. Wszyscy nasi podwykonawcy pracują na zasadach jasno określonych przez kontrakty, które mają z nami podpisane. Każdy z kontraktów jest podpisany na konkretny zakres, jeżeli chodzi o zakres wykonanych robót i zakres harmonogramowy. Także każda z firm, każdy z podwykonawców, który tutaj zmobilizuje swoich pracowników z krajów azjatyckich, będzie tu pracował w określonej ramie czasowej. Każdy z podwykonawców wykonuje konkretne prace z konkretnych zakresów. Na przykład jedna firma wykonuje prace mechaniczne, druga firma wykonuje prace elektryczne, trzecia wykonuje prace z branży automatycznej. Każdy z tych zakresów różni się względem lokalizacji na harmonogramie wykonania projektu. Dlatego też na samym początku mieliśmy firmy budowlane, które przygotowały nam teren budowy i przygotowały nam zaplecze, przygotowały nam sam teren budowy na wejście firm budowlanych do wykonania wykopów i fundamentów. To były polskie firmy przede wszystkim. Następnie weszliśmy w temat i w zakres prac fundamentowych, gdzie mamy dwie firmy. Mamy firmę polską Jakon oraz firmę turecką Jelka, które wykonują pracę na terenie naszego kompleksu. Kolejnymi firmami, które będą pracowały w następnych jakby przestrzeniach czasowych, to są firmy, które będą pracowały po rok, półtora, maksymalnie dwa. Dlatego też z takimi okresami czasu pracownicy tych firm będą zakwaterowani w naszym miasteczku.
Słyszymy, że polskie firmy, także lokalne, wspierają całą inwestycję. No właśnie, lokalne firmy, czy i kiedy możemy liczyć na to, że tutaj przedsiębiorstwa z Płocka znajdą pracę dla siebie?
przedsiębiorstwa z Płocka już znalazły pracę dla siebie, także należy wspomnieć, że pracują u nas firmy z branży dźwigowej, z branży budowlanej, z branży transportowej, rusztowaniowej. Także to jest cały spektrum firm z Płocka, które już w tym momencie pracuje i jest częścią naszego kompleksu. Mamy również bardzo dużo firm z branży BHP, które świadczą do nas usługi w postaci nadzoru BHP-owskiego. Mamy kolejne hurtownie BHP-owskie, które się pojawiają w okolicy. Mamy kolejne firmy z wynajmu sprzętu budowlanego, które pojawiają się w okolicy naszej budowy i to są kolejne miejsca pracy dla polskich ludzi, którzy będą mogli tutaj pracować i będą mogli korzystać, czerpać korzyści z naszej inwestycji. Także tak to wygląda. Myślę, że na kolejnych etapach prac również będą dalej te firmy brały udział czynny w naszej inwestycji. Chociażby firmy dźwigowe, tak? Czy Mostostal Kraków, montując u nas zakres na naszej nowej elektrociepłowni, czy firmy, które wspomagają transporty i przewożą dźwigi. Jest to naprawdę całe wielkie środowisko firm podwykonawczych, które funkcjonują na terenie naszych olefin. Bardzo ważnym jest też to, że Orlen w swojej strukturze ma cyklicznie remonty. Te remonty są wykonywane przez lokalne firmy, które tutaj są zlokalizowane na obrzeżach Orlenu. Te firmy tak naprawdę mają potężne doświadczenie, mają bardzo doświadczonych ludzi, pracowników, którzy od lat pracują na terenie zakładu. My również jako Hyundai Engineering i Technika Stronina będziemy chcieli korzystać z tej wiedzy, korzystać z tego doświadczenia i również będziemy angażować te firmy na kolejnych etapach naszych prac.
Możemy tak w skrócie powiedzieć, jak wygląda ten cały proces rekrutacji zagranicznych pracowników, no bo to gigantyczna inwestycja, mnóstwo pracowników kontraktowych. Jak to wygląda od kulis?
Ja mogę się powiedzieć dwutorowo. Pierwszą część, jakby możemy powiedzieć o pracownikach, którzy są zatrudnieni w naszych strukturach, czyli Hyundai Engineering i Technika Stronina, wygrywając kontrakt dla Orlenu, wiedziały, że sam nadzór i załoga, która będzie zajmowała się nadzorem na budowie, pracami projektowymi, będzie musiała się składać z wielokulturowych i wielu nacji. Technika Stronina z siedzibą w Madrycie ma zaangażowanych bardzo dużo Hiszpanów. Oni w swojej strukturze mają bardzo dużo osób, które zostały zmobilizowane tutaj do Płocka i mamy w tym momencie około 60 Hiszpanów, którzy czynnie pracują u nas w Płocku na terenie budowy i w tym momencie około 130 osób w samym Madrycie, które są nadal zaangażowane w prace projektowe. Strona koreańska, w chwili obecną na budowie mamy około 130 Koreańczyków i jeszcze około 200 pracujących w Seulu dalej nad projektem. Oczywiście wspieramy się tutaj również kadrą polską, co teraz słyszymy, bo ja jestem z Płocka, a również pracuję w firmie Hyundai Engineering. Zatrudniamy również około 60-70 Polaków w tym momencie w samych naszych strukturach, którzy pełnią bardzo różne funkcje, od funkcji wsparcia po funkcje inżynieryjne, funkcje nadzoru inspektorskiego. My również, jako Hyundai Engineering Technika Stronina, wspieraliśmy się pracownikami kontraktowymi. Są to pracownicy z Indii przede wszystkim. Są to inżynierowie z doświadczeniem, które my sprawdziliśmy na poprzednich projektach. Proces rekrutacji takich pracowników odbywa się w sposób bardzo przejrzysty, ponieważ my kontaktujemy się z agencjami pracy na terenie Indii. Wysyłamy im wymagania, które mamy i jakie doświadczenie tacy pracownicy powinni posiadać. Są przysłane nam CV, które są analizowane, a następnie nasi inżynierowie wyjeżdżają do Indii i przeprowadzają rozmowy z tymi pracownikami. Także każdy z nich jest tak naprawdę po rozmowie i po sprawdzeniu jego kwalifikacji jest dopiero procedowany, jeżeli chodzi o przyjazd do kraju. Przyjazd do kraju takich pracowników jest taki sam, jeżeli chodzi o pracowników fizycznych, jak i umysłowych, czyli najpierw występujemy o pozwolenie na pracę do urzędu wojewódzkiego, uzyskujemy to pozwolenie, następnie składamy wizę do odpowiednich jednostek konsularnych w odpowiednich krajach, zostaje przyznana wiza i następnie ten pracownik przyjeżdża do nas do kraju. W kraju oczywiście zatrudniony w polskiej firmie, ponieważ Hyundai Engineering Technika Stronina jest to spółka, która jest zarejestrowana w Warszawie, w Polsce, także obowiązują przepisy polskiego prawa, jeżeli chodzi o każde spektrum działania, także jeżeli chodzi o zatrudnienie również. Dlatego też ci pracownicy pracują u nas na umowę o pracę albo na kontrakty pracownicze, które są odpowiednio ozusowane i opodatkowane, także wszystkie przychody czy składki zdrowotne są odprowadzane do odpowiednich jednostek naszego kraju. To jest ta pierwsza ścieżka, jeżeli chodzi o zatrudnienie, które realizuje Hyundai Engineering i Technika Stronina. Nasi podwykonawcy również będą i ściągają pracowników z krajów azjatyckich. Tutaj procedura wygląda bardzo podobnie, lecz odbywa się ona już może z mniejszym udziałem nas jako głównego zamawiającego, ponieważ my dostajemy listy pracowników, dostajemy ich stanowiska pracy i my jako generalny wykonawca potwierdzamy konieczność ich przyjazdu i po naszej akceptacji wysyłane są dopiero informacje do jednostek konsularnych, aby tych pracowników tutaj zaakceptować, czy żeby przejść z nimi procedury wizowe. Niemniej każdy z podwykonawców naszych, podpisując kontrakt z nami, zdaje sobie sprawę z tego, jaki zakres musi wykonać, w jakim czasie, za jaki budżet, no i oczywiście, jak on jest okarowany. Także w interesie każdego z naszych podwykonawców jest to, aby pracownicy, którzy tu przyjadą, byli maksymalnie skupieni na tym, żeby wykonać swoją pracę skutecznie, szybko i w odpowiednim czasie. Dlatego też procesy rekrutacyjne naszych podwykonawców wyglądają, których pozorom bardzo podobnie do naszych.
To teraz porozmawiamy chwilę o bezpieczeństwie. Jak słyszeliśmy, w szczycie prac na Olefinach będzie pracowało kilka tysięcy młodych osób oddzielonych od swoich krewnych w obcym kraju. Czy jest pan pewien, że taka liczba obcokrajowców z dala od domu nie będzie zagrożeniem?
Wydaje mi się, że nie. Niemniej nie jestem w stanie tutaj nikogo zapewnić, że na 100% nic się nie wydarzy. Taka duża liczba osób, nieważne jakiej nacji, czy to byliby Hindusi, czy to byliby mieszkańcy Bangladeszu, czy chociażby Francuzi, przykładowo, mogłaby stanowić jakąś formę niepokoju społecznego, który, jeżeli oni by się znaleźli tutaj na terenie naszego miasta. My od samego początku tego projektu współpracujemy z Komendą Wojewódzką Policji w Radomiu. Współpracujemy z wojewodą, ze starostą. Odbywamy cykliczne sztaby kryzysowe zarówno z panem wojewodą, jak i z panem starostą, na których spotykamy się odpowiednio z komendantami wojewódzkimi policji, z komendantami miejskimi policji, ze służbami granicznymi. Ja również odbywam spotkania z dyrektorami wydziałów cudzoziemców, zarówno w Straży Granicznej, jak i w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Także naprawdę działamy na bardzo wielu płaszczyznach naszych struktur, żeby zapewnić bezpieczeństwo tutaj tych osób, które przyjadą, oraz zapewnić im odpowiednie tutaj standardy funkcjonowania i żeby oni mogli tutaj w sposób godny pracować i odpoczywać po pracy. Za każdym razem porównuję troszkę tych pracowników do lat 90. w Polsce. Jak otworzyły się granice, wszyscy Polacy, na pewno albo każdego z nich, no ja miałem wtedy 6 lat, to może nie byłem tym targetem, ale myślę, że moi rodzice mieli w głowie pytanie, czy nie wyjechać. Bardzo dużo osób wyjechało w latach 90. za granicę i oni też również byli tam skupieni przede wszystkim na pracy, na zarabianiu pieniążków i na podniesieniu swojego standardu życia, tak? To jest bardzo fajny przykład, ponieważ ci ludzie, jak ja patrzę, jak oni tu przyjeżdżają, w tym momencie może nie mamy ich dużo tutaj na miasteczku, ale jakby popołudniami, jak ja wychodzę z pracy, oni już są po pracy, większość z nich siedzi sobie na ławeczkach, siedzą w pokojach i tak naprawdę kontaktują się ze swoimi rodzinami. Każdy z nich ma tablet, ma telefon. My zapewniamy szerokopasmowy dostęp do internetu na terenie naszego miasteczka. Także myślę, że nie zaryzykuję i nie będę w błędzie, jeżeli powiem, że 70% z nich większość popołudnia spędza na kontakcie z rodziną. Mimo wszystko te nacje, które do nas przyjechały, czyli Hindusi, mieszkańcy Bangladeszu, są bardzo rodzinnymi kulturami. Tam wszyscy żyją jakby w dużych skupiskach, także żyje ojciec, dziadkowie, rodzice, wujostwo, wszyscy żyją w bardzo bliskiej relacji. Także taka osoba, która przyjeżdża do nas do pracy, niejednokrotnie pomaga w utrzymaniu tak naprawdę całej rodziny. Dlatego też wydaje mi się, że będzie to w miarę spokojne miejsce i my dokładamy wszelkich starań, żeby tak było. Dodatkowo kładziemy duży nacisk na prewencję. Po spotkaniach z policją i po wielu dyskusjach zdecydowaliśmy się na wypuszczenie takiej ulotki Stop Hate, która jakby pokazuje, że kolor skóry nie ma znaczenia. Pokazuje to, że to są wszyscy ci pracownicy, to są tacy sami ludzie jak my, tacy sami rodzice, tacy sami bracia, siostry, którzy mają swoje rodziny gdzieś na miejscu i im tutaj zależy na tym, żeby po prostu podnieść standard życia swój, jak i swoich rodzin w swoim rodzinnym kraju. kolejnym działaniem prewencyjnym, które wykonaliśmy, ponieważ spodziewamy się kilkunastu tysięcy osób na całej budowie, tak naprawdę przy całym projekcie intensyfikacji części podchemicznej. Zbudowaliśmy pomieszczenia, które udostępniliśmy dla policji na terenie naszego miasteczka. One stoją dokładnie w granicy miasteczka. Jest do nich możliwość wejścia zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz. I tam na stałe pełni już w tym momencie służbę trzech policjantów. Są to czysto prewencyjne działania. Niemniej, jakby jak stoi radiowóz policji zawsze w środkowej części naszej budowy, no każdy zdejmuje nogę z gazu, mimo że tam jest ograniczenie do 30 na godzinę. No i każdy jednak spojrzy w lewo, czy ten policjant na niego nie patrzy. Także jest to fajne działanie prewencyjne. Kolejnym takim punktem, który też wprowadziliśmy, jest to, że przy każdym szkoleniu BHP-owskim, czyli przy każdym pierwszym szkoleniu, które musi przejść nasz pracownik, przekazujemy mu taki podręcznik funkcjonowania w naszym kraju. Jest to kilkanaście stron, które opisuje podstawowe zasady funkcjonowania z służbami mundurowymi, podstawowe zachowania, jakie trzeba, które trzeba mieć względem funkcjonariuszy, oraz informacje, co zrobić, jeżeli źle się poczujemy, jeżeli poczujemy się niepewnie, jeżeli się zgubimy, jeżeli zgubimy portfel. Bardzo proste takie sytuacje z życia, które przy barierze językowej mogą okazać się sytuacjami bez wyjścia i bardzo stresującymi. Tutaj bardzo czynnie współpracujemy też z Orlenem. Mamy cykliczne spotkania dotyczące działań prewencyjnych i działań promocyjnych naszej budowy. I na jednym z nich również zdecydowaliśmy o zakupie translatorów. Te urządzenia przekazaliśmy w dwóch transzach. Pierwsze były przekazane w marcu do przedstawicieli służb policji, ratownictwa, straży miejskiej. Druga tura translatorów była przekazana bodajże miesiąc temu, już w dużo większej liczbie sztuk. Te również trafiły do tych jednostek, ale trafiły również do szpitala wojewódzkiego, do szpitala miejskiego. Także te jednostki również już w tym momencie posiadają narzędzie, które pozwoli im złamać barierę językową w razie sytuacji podbramkowej, nazwijmy to, jeżeli trafi nam się obcokrajowiec, który będzie potrzebował pomocy czy służb policyjnych, czy służby ochrony zdrowia.
Jak na co dzień wygląda życie pracowników mieszkających w miasteczku pracowniczym poza pracą?
Oni tak naprawdę pracują od 7 do 16 z godziną przerwą na lunch. Wiadomo, że jeśli jest potrzeba jakichś nadgodzin, to najprawdopodobniej w tych nadgodzinach pozostają. My na terenie każdego z budynków stworzyliśmy tak zwany tea room or rest room, czyli taki pokój odpoczynku w naszej nomenklaturze, który będzie w odpowiedni sposób dostosowany względem wymagań podwykonawców, którzy wynajmują nam te pokoje dla swoich pracowników. Także będzie tam telewizor, będzie tam PlayStation, będzie tam konsola do grania, także jakby tu mają dodatkowo, oprócz jakby kontaktu z rodziną, który widzę, że odbywa się w trybie codziennym, będą mogli się zrelaksować. Dodatkowo na terenie całego obiektu powstaną dwa boiska do koszykówki oraz boisko do krykieta. Także będą mieli możliwość jakby uprawiania czynnego sportu. Dodatkowo nasze miasteczko pracownicze funkcjonuje jako hotel, także oni mogą w każdej chwili sobie wyjść na spacer, przejść się. Wielu z nich używa na co dzień rowerów. Widzę, że przemieszczają się rowerami do sklepów, czy czysto rekreacyjnie. Także to jest takie normalne funkcjonowanie po południu, tak jak każdy z nas. No, nie wiem, czy czytają książki, jakby tego nie widziałem, ale widziałem, że jeżdżą na rowerach, widziałem, że biegają, widziałem, że uprawiają jakieś sporty. Także każdy z nich stara się w miarę możliwości ten czas popołudniowy zorganizować.
Jak na tak dużą liczbę obcokrajowców reagują mieszkańcy Białej Płocka? Ma pan jakieś sygnały z tego obszaru?
Zarówno z panem prezydentem, jak i z wójtem gminy jesteśmy tak naprawdę w stałym kontakcie. Również odbywamy cykliczne spotkania na temat wsparcia, na temat akcji promocyjnych, na temat informacji do tego, ile jest osób, jakich osób i gdzie one się zatrzymują, gdzie przebywają. I tak naprawdę na chwilę obecną nie ma jakichś negatywnych sygnałów zarówno z miasta, jak i z gminy. No, jakby słychać gdzieniegdzie, że jak idzie, nie wiem, 4 czy 5 Hindusów w grupie, to jest to coś na chwilę obecną nowego, ale są to osoby generalnie w miarę przyjaźnie nastawione. I tak jak wspomniałem, oni tu przyjeżdżają zarobić pieniążki i pomóc swoim rodzinom na miejscu, w swoich rodzimych krajach. Także to jest normalne funkcjonowanie. No, widzimy to w soboty czy w niedzielę na Starym Rynku na przykład, tak? Widzimy to na tłumach, jak gdzieś te osoby spacerują. Ale jest to taki czysto sobotnio-niedzielno-turystyczny spacer, który tak naprawdę no, nie jest żadnym zagrożeniem w moim mniemaniu. Także nie, samych negatywów nie, mamy za to dużo pozytywów, które płyną z lokalnych sklepów i z lokalnej gospodarki, że te osoby wydają pieniążki, które zarobiły w miejscach, w których mieszkają, w których pracują. Także no, widać to chociażby po samej Starej Białej, jak się przejdziemy ulicą Zgnińskiego, to kolejne sklepy, które powstają, kolejki do kas, to pokazuje, że jakby gdzieś w tych okolicach ta gospodarka będzie delikatnie żywsza dzięki naszej budowie.
A czy pracownikom kontraktowym, obcokrajowcom podoba się Płock?
Tak, jakby my uczestniczymy w procesie tego projektu tak naprawdę od 3 lat. Wygraliśmy go rzeczywiście 2 lata temu, ale jakby uczestniczymy w nim od 3 lat, na etapie oferty również. I już wtedy mieliśmy, może nie tak liczną jak teraz, ale mieliśmy reprezentację osób z Korei i z Hiszpanii tutaj na miejscu. Tak, bardzo się podoba w Płocku naszym kolegom z Azji i z Hiszpanii, ponieważ Płock jest bardzo przyjaznym miastem. Tak naprawdę ostatnio miałem przyjemność porozmawiania sobie wieczorem przy kolacji z kolegami tak bardzo luźno na temat Płocka po 2 latach ich mieszkania tutaj. Jako największe plusy podają to, że my jako mieszkańcy Płocka może tego nie dostrzegamy, ale jednak Płock jest bardzo ładnym miastem. Ma bardzo dużo miejsc do spacerowania. Mamy nabrzeże Wisły z piękną skarpą, gdzie możemy pójść poplażować. Mamy Sobótkę, która w te ciepłe dni stawi potężną atrakcję i miejsce, w którym tak naprawdę rowerem możemy jechać się gdzieś wykąpać czy skorzystać z rowerów wodnych. Jako bardzo duży plus i rzecz, myślę, do której Płoczanie nie przywiązują dużej wagi, jest to, a jest to podawane przez naszych kolegów z Hiszpanii, że my tak naprawdę mamy 100 km do Torunia, 100 km do Łodzi, 100 km do Warszawy. I teraz my jako Polacy może nie mamy jeszcze tego tak zakorzenionego w naszym codziennym funkcjonowaniu, ale mieszkańcy południowej Europy czy Koreańczycy praktycznie co weekend gdzieś podróżują. I tak jak patrzę po Hiszpanach, oni są raz w Gdańsku, raz w Toruniu, raz w Łodzi, raz w Warszawie, a to muzeum, a to wieczorem jakaś dobra restauracja i kolacja, a to spacer na Starówce w Warszawie, a to pierogi w Toruniu. Jakby jeżeli ja słyszę od moich kolegów z Hiszpanii, że oni mają swoją ulubioną pierogarnię w Toruniu, no to znaczy, że musieli jednak trochę tych miejsc odwiedzić, tak? Od kolegi usłyszałem, że Gdańsk jest przepięknym miastem i on tam będzie jeździł co drugi, co trzeci weekend. Także zwiedzają Polskę. Mam przykłady chociażby kolegów, którzy na wakacje jeżdżą do Zakopanego, powiedzieli, że jest przepiękne i dla nich ta nasza stolica gór jest czymś niesamowitym, bo mogą dobrze zjeść i mają piękne widoki z okna. Bardzo dużo osób jeździ też nad Polskie Morze, które wbrew pozorom jest bardzo podobne do koreańskich plaż, które również są gdzieś tam usłane w Korei. Także nie ma powodów do narzekań tak naprawdę. Oni wszyscy korzystają z restauracji, korzystają z życia nocnego tutaj i korzystają z normalnego funkcjonowania, tak? Czyli ze ścieżek rowerowych, korzystają z obiektów sportowych. Mam 2 Koreańczyków, którzy praktycznie co drugi dzień pływają na Jagiellonce, na basenie. Także żyją sobie tak naprawdę normalnie i są bardzo zadowoleni, że Płock jest fajnym, małym, takim kompaktowym miastem ze wszystkimi udogodnieniami.
To na koniec, jakie prace teraz prowadzone są na kompleksie Olefin 3? No, mamy w pamięci te wielkie transporty gigantycznych elementów konstrukcyjnych. Jakie są jeszcze przewidziane?
To już tak naprawdę końcówka. Zostały nam 3 barki, które w tym momencie powinny jeszcze przypłynąć do Płocka. Niestety ostatnie pogody i brak deszczu przez ostatnie tak naprawdę 6-7 tygodni spowodował obniżenie się poziomu Wisły. Może to nie jest tak widoczne u nas na naszym zalewie, ale zaraz za Tamą jest już to bardzo widoczne i tak naprawdę pływalność Wisły po tych ostatnich deszczach mamy tak naprawdę do Grudziądza. I myślę, że te transporty już nie dopłyną do Płocka, tylko zacumujemy w Grudziądzu i z Grudziądza będziemy jechali transportem kołowym. Także może przez sam Płock to już nie będą tak spektakularne przejazdy. Niemniej, gdzie się nie pojawię, to każdy pyta o te spektakularne przejazdy, ponieważ naprawdę były to klejnoty w koronie, jeżeli chodzi o transport nadgabarytowy w kraju. Także było co oglądać i polecam YouTube'a, polecam wszystkie publikacje dotyczące tych transportów. Jest co oglądać, są to spektakularne działania, które prowadziliśmy. Te wszystkie aparaty, one już stoją na fundamentach tak naprawdę, także jak pojedziemy nawet w stronę Starych Dragani z Płocka i spojrzymy w lewo w przysłowiowy terminal, zobaczymy no, dziesiątki świeczek. My to tak mówimy, że każda kolumna to tak zwana świeczka i zobaczymy dziesiątki stojących kolumn, las dźwigów. Jest to w tym momencie około 60 dźwigów, które stoją na terenie naszego obiektu. No, nie ma już tego najbardziej spektakularnego, ponieważ już jest jego końcówka jego demontażu, także nasz shading crane już zniknął nam z horyzontu. Niemniej pozostał dźwig 2000 ton, który również swoim zasięgiem i wielkością jest spektakularny. No i obecnie wychodzimy powolutku z ziemi, kończymy prace fundamentowe, zaczynamy prace montażowe. W tym momencie mamy już dostarczone około 14 tysięcy ton konstrukcji stalowej na budowę. Zamontowaliśmy około 3,5 tysiąca, także to się posuwa bardzo, bardzo sprawnie. Także jak ja przejeżdżam przez budowę, jadąc do pracy dzień do dnia, widać progres, widać, że przybywa. My się śmiejemy tak, że jakby ten etap budowy, to jak porównamy do budowy domku, to jest tak, dobijamy do tego stanu surowego otwartego, czyli to jest ten moment, gdzie dzień do dnia widać zmianę. Dzień do dnia, jak inwestor jedzie na budowę, to widzi, o, tu przybyło, tak? Następne prace już będą mniej spektakularne, jeżeli chodzi o ich taki wizualny efekt, tak? Będą to prace rurociągowe, branży automatycznej, także są to już prace mniej widoczne w cyklu codziennym, no ale najważniejsze i kluczowe dla funkcjonowania całej instalacji. Także progres jest około 30-kilku% w tym momencie.
Do tego tematu będziemy jeszcze niejednokrotnie wracać na naszej antenie, a póki co dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.